Pozwólcie, że jeszcze też zacznę modlitwą. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność, Twoją żywą, prawdziwą obecność. Dziękujemy Ci za zwycięstwo w naszym Panu Jezusie Chrystusie, które Ty odniosłeś nad tym światem, nad naszymi słabościami, nad tym wszystkim, co nas tutaj zniewala, co nas tutaj właściwie uśmierca pomału na tym świecie. Ale Ty zwyciężyłeś i zwycięstwo jest Twoje, my należymy do Ciebie. I chcemy to też dzisiaj oglądać w Twoim Słowie, chcemy pocieszać się Twoim Słowem, Twoją nauką, chcemy widzieć Ciebie, bo Twoja twarz, oglądanie Ciebie jest naszą największą pociechą, nagrodą i wszystkim, czego pragniemy. Ojcze, niech imię Twoje będzie uwielbione, wywyższone w czasie tego spotkania. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już sporo czasu, kiedy tu ostatnio stałem na tym miejscu i słuchałem tych właśnie tego, co było powiedziane o Symeonie. Zastanawiałem się między innymi nad tym, no przecież nie nawrócił się w starszym wieku, tylko on przez cały czas czekał. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, na co on czekał. Czego oczekiwał? Pociechę oczekiwał, tak? Długo to trwało, prawda? Oczekiwał pociechy Izraela i wreszcie przychodzi na małe dzieciątko. To jest takie szokujące. Patrzę na małe dzieciątko. Ja niedawno mam swoje już wnusie drugie, tak? Michałek ma na imię. Patrzysz na niego, no tak... Ciężko powiedzieć, co z tego wyrośnie w ogóle, co z tego będzie i tak dalej. Prawda? No takie maleństwo, co ja mogę powiedzieć o nim. Ale on widział coś, czego my nie, moglibyśmy nie zauważyć, moglibyśmy tego nie widzieć. W Jezusie Chrystusie jest nasze wybawienie. I nam też może wydawać się czasami, że ten Jezus jest jakby za mały, jakby za słaby, niewidoczny. Nie widzimy Go wystarczająco mocno, żeby poradzić sobie, żeby przezwyciężyć te trudności, które mamy w tym świecie. I zadałem sobie też takie pytanie, co może mi przeszkodzić w tym trwaniu w Chrystusie, jak powiedział brat Jurek na początku. No jedną z takich przeszkód to jest cierpienie. Jeżeli potrzebuję pociechy, prawda, to dlatego, że cierpię. Cierpienie bardzo mocno, tak jak łzy sprawiają, że nie widzę dobrze tego, co dzieje się dookoła, tak cierpienie może sprawić, że gdzieś tam zamglony jest obraz Boga, zamglony jest obraz tego, co naprawdę dzieje się we mnie czy ze mną w moim życiu. Jak wiecie, ja długo mówię kazania, także myślę, że jesteście na to przygotowani. Ewangelia Mateusza, zacznę od Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, tylko tak gwoli krótkiego, małego wyjaśnienia. Jeżeli mówimy o Ewangelii, czasami jestem taki dosyć, no taki natrętny jestem, taki nieprzyjemny. Ktoś mówi na przykład, a wujku, tam modliliśmy się, ktoś przyjął Pana Jezusa, ktoś w ogóle jest za Panem Jezusem, ale jakiego Pana Jezusa przyjął? Ja jestem taki dosyć taki, tak, na młodzieżowym to było, w naszym spotkaniu czy na religii, mieliśmy takie spotkanie, jestem taki uparty w tym. Nie lubię powierzchownej, nie lubię takiej Ewangelii, takiej, wiecie, ckliwej, takiej byle jakiej, tak? Żeby fajnie było. Fajnie, ogłosiliśmy Ewangelię, ale była zabawa fajna. A Biblię otwieraliście? Nie. Więc jak ten człowiek się nawrócił w ogóle? Jeżeli w ogóle Biblii nie było, nie było słowa. Jedna z ważniejszych rzeczy jest to, żebyśmy mieli słowo, otwierali słowo, rozumieli, wiedzieli, jak mamy na to patrzeć. Jeżeli człowiek ma się narodzić na nowo, to musi to być ze Słowa Bożego i Ducha Świętego. Jeżeli człowiek ma się narodzić na nowo, jeżeli Ewangelia ma zadziałać, to musi to być ze Słowa Bożego i z Ducha Świętego. Jeżeli Ewangelia ma w ogóle mieć na mnie wpływ, ja muszę zrozumieć, jaki ja mam problem. Jaki ja mam problem? Wielu ludzi mówi, ale ja jestem grzeczny. Ja nie robię złych rzeczy. Ale problem nie polega na tym, ile ty robisz złych rzeczy. Problem polega na tym, czy Jezus jest rzeczywiście Panem? Czy masz to coś, czego On oczekuje, czego się spodziewa? Jak to jest powiedziane, ale Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, czy co zastanie? Wiarę. Czy będzie Jego Kościół miał wiarę? Jeżeli można to nazwać zmartwieniem, tak? Jeżeli tak, to oczywiście tak to nie można powiedzieć, ale jeżeli Pan Jezus się o coś martwi, to właśnie o to, czy znajdzie wiarę. Czy będzie ta wiara? 25 rozdział Mateusza, wspominam o nim, to jest zupełnie nie mój temat dzisiaj. Dzisiaj będę mówił o dwóch realiach królestwa, w którym jesteśmy, ale zaczynam od tego, dlatego że Chcę, żebyśmy zobaczyli taki pewien, w takim szybkim ujęciu ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, bo nawet widziałem, zaczęło się od tego, że ktoś zadał pytanie na takim forum, jest takie teologiczne, to teolodzy zadają takie pytanie. I mając tym problemy, jak to jest z tym królestwem? Jak to jest z przyjściem Pana Jezusa? Jak to jest, jeżeli chodzi o to, co będzie oczekiwane, tak? Żeby na końcu Pan Jezus nie powiedział, przepraszam, nie o to mi chodziło. Tak? Może tak być. Na końcu możesz zrobić mnóstwo bardzo ważnych, ciekawych, wzniosłych, chwalebnych przez ludzi oczywiście rzeczy, a Pan Jezus powie, nie o to mi chodziło. I ten rozdział między innymi o czymś takim jest. Pan Jezus jakby mówi tym ludziom, nie o to mi chodziło. No, dużo zrobiłeś. Zgadza się. Nie o to mi chodziło. Panny były bardzo blisko. Pan nadchodzi, już jest blisko. Już jest blisko, już wszystko czekają. Jednym i drugim, pannom mądrym i głupim, zdarzyło się, zasnęły. Ale panny głupie miały niewiele czegoś, co było niezbędne. Czego? Zabrakło im oleju, tak? Zabrakło im oliwy w tych lampach. Nie mogły ani pożyczyć od swoich przyjaciółek, tych mądrych panien, ani nie mogły ich kupić. Jakie były konsekwencje? Pan Jezus nie powiedział, ojejku, tak mi przykro, że nie zdążyłyście, to może innym razem, albo coś w tym rodzaju. Nie, mówię, nie znam was. To jest bardzo poważna sprawa, więc co to jest ten olej w takim razie? Co to jest ten olej, którego Pan Jezus oczekuje, który musi być gotowy na Jego przyjście? Co to jest? Druga przypowieść o talentach. Pan Jezus rozdaje te talenty, tak? To oczywiście to nie są talenty jako nasze zdolności, czy wrodzone, czy nabyte, wszystko jedno. To w ogóle nie o to chodzi. A ileż to razy ja słyszałem właśnie kazanie pod tytułem nie zakopuj swojego talentu. Bo co? Bo pójdziesz do piekła? Bo tak jest. Jeżeli nie pomnożyłeś tego talentu, to idziesz do piekła. Tak? Za niepomnożenie talentu, za nieużywanie talentu w kościele, jak umiesz grać na gitarze, a nie będziesz grał, to pójdziesz do piekła? To trochę słabe wnioski. To nie o to tutaj chodzi w tym fragmencie zupełnie, ale konsekwencja też jest dramatyczna. To jest sługa nieużyteczny, ten, który niczego nie pomnożył, tak? Nie pomnożył. Jest sługa nieużyteczny, wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. 30 wiersz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Znowu pytanie, co ja muszę pomnożyć? Co jest tak ważne, żeby było pomnożone i żeby Pan mógł powiedzieć do mnie, wejdź do radości Pana swego, sługo, dobry, wierny, wejdź do radości Pana swego. Co musi być pomnożone? I wreszcie kozły i owce od 31 wiersza, tak? I tam oddzieli jedne od drugich i te właściwie jedne i drugie nie do końca są świadome, tak? Co się dzieje? To jest też ciekawe, można błędny wniosek wyciągnąć też taki, że te owce Pana Jezusa, ale kiedy my Cię widzieliśmy? Tak? Że one nawet nie wiedziały, kim jest Pan Jezus, nie wiedziały, co robią do końca, a Pan Jezus mówi, to mnie uczyniliście. Czyli można powiedzieć tak, można nie znać Pana Jezusa, można mieć dobre uczynki, iść do nieba, tak? Wniosek fatalny. Tak? To o tym ten fragment nie mówi. Tak? Pytanie jest takie, które Pan Jezus niejako zadaje w tym fragmencie. Mówi, czego On ode mnie oczekuje? Co jest ode mnie oczekiwane? A mianowicie to, że owce Jego, głosu Jego słuchają, owce Jego znają Go, owce przecież wykonują dzieła, które były przygotowane dla nich od początku świata. Owce te idą za Panem Jezusem i wykonują to. I to jest ich naturą do tego stopnia, że aż nie wiedzą właściwie, ale zaraz, kiedy? Nie pamiętam, żebym coś robił takie, wiecie, specjalnie, tak? Ja zrobiłem taki wielki wysiłek, tu proszę bardzo, tu podpis od pana dyrektora, że to jest zrobione i żeby to się liczyło mi tam w niebie później, prawda? Oni żyją łaską. Wiara, i to można podsumować cały ten rozdział. Oczywiście on jest o oczekiwaniu, to jest wcześniej od 24 rozdziału. Strzeżcie się, czekajcie. Ale wiara, to można podsumować, jeżeli ktoś sobie chce napisać ten werset z listu do Galacjan, chyba 5 rozdział, 6 wiersz, że wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości. Czy Pan Jezus znajdzie wiarę i czy ta wiara będzie czynna w miłości? Tego spodziewa się Pan Jezus. Mówi, o to mi chodziło właśnie. O to mi chodziło w Twoim życiu. Wiara, która będzie się spełniała. Wiara, która będzie wypełniała te uczynki, które były przygotowane dla niej od samego początku. A teraz nasz dzisiejszy temat. To jest ucisk i królestwo. Te takie realia królestwa są bardzo dziwne. Tak? Z jednej strony ucisk, z drugiej strony to właśnie nasze spełnienie. Dziwne troszeczkę zestawienie. Ewangelia Marka, 9 rozdział, Marka 9 rozdział, w 9 rozdziale Marek wyłącznie używa tego sformułowania tutaj. W 9 rozdziale, 1 wierszu mówi tak: zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. W mocy. Jeżeli mówimy o tym oczekiwaniu Pana, Pan przychodzi, mam być gotowy, tak? Mówiliśmy wiara. Tutaj jest mowa bardziej o Królestwie Bożym i oczekiwanie tego, na to Królestwo, i to Królestwo ma przyjść w mocy. To Królestwo ma swoją siłę, ma swoją moc dokonać czegoś. Czego? Podboju świata? Jaką moc ma to Królestwo? Symeon czekał na pociechę Izraela, wielu innych czekali. Jeżeli apostołowie głosili, zwiastowali Dzieje Apostolskie, przez cały czas będziemy czytali, głosili Ewangelię o Królestwie. O Królestwie. My właściwie dzisiaj już tak stosunkowo mało mówimy o Królestwie. Tak? Mówimy przyjąć Pana Jezusa może i tam ewentualnie uzupełniamy to czymś, ale Królestwo, Jego panowanie chodzi. On musi mieć pierwsze i ostatnie słowo w moim życiu. Mą wolą musi zawładnąć już Bóg po to, żeby bezpiecznie mógł mnie prowadzić. On musi mieć to pierwsze i ostatnie zdanie. Ale taką drugą stroną jest, bo to też akurat znowu czytam, ja ciągle jestem w Księdze Objawienia, mnie ta księga nie zraża. Ta księga jest wielką księgą pociechy. 1 rozdział i 9 wiersz, Objawienia, 1 rozdział, 9 wiersz, tak? Jan był jednym z tych przecież, którzy, no uczniowie, oni oczekiwali Królestwa, oczekiwali Jego mocy, Jego siły, chcieli zobaczyć, jak to Królestwo działa. I to widzieli w życiu Pana Jezusa. Ale co się dzieje, kiedy On odchodzi? Czytamy tak: Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Czyli przyszło Królestwo, on przyjął to Królestwo, opowiada o tym Królestwie, zwiastuje Słowo, tak? Świadczy o Jezusie. Ale co on za to ma? Mam udział w cierpieniu. My razem mamy udział w cierpieniu. Ta księga powstała i ta księga została napisana dla Kościoła, który cierpi, który przechodzi prześladowania. Więc powód napisania tej księgi, apostoł Jan się solidaryzuje z nimi. Ja też mam udział w tym samym, co wy. Co może nas wytrącić z równowagi, jeżeli chodzi o oczekiwanie Królestwa? Cierpienie. Co może mnie wytrącić z równowagi? Cierpienie. Jan mówi, mam razem z wami udział w tym cierpieniu. I to nie jest nic dziwnego. To nie jest kwestia, że jesteście gorsi. Albo że jesteście w jakiś sposób, coś złego z wami się dzieje. To jest normalne. To jest normalne, chcę powiedzieć. To jest okej. Ale musicie pewne rzeczy zapamiętać, pewne rzeczy przyswoić sobie, zrozumieć tą rzeczywistość, w jakiej tak naprawdę się znajdujemy. Więc Jan przypomina tutaj w tej księdze przez cały czas, będzie mówił nam o chwale Pana Jezusa, Jego pięknie, Jego dostojeństwie, Jego potędze, Jego mocy. Musimy zobaczyć Jezusa. I to jest kwestia, żeby, no to jest trudne, bo my czekamy, kiedy tam Go zobaczymy. Ale już tutaj, na ziemi, dane jest nam nieraz, jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że doświadczyliśmy mocy wieku przyszłego, tak? Że społeczność, to, co Pan z nami zrobił w naszym życiu, to już jest doświadczanie Jego obecności, obecności Jego Świętego Ducha. To jest dla nas największa pociecha. Ale nieraz tego nie czujemy. Nieraz wydaje nam się, jak ta pieśń mówiła, choćbyśmy Twojej mocy nie czuli raz. Ty wiedziesz nas wśród nocy i jak dalej? Do celu wraz, chyba bodajże. Wymyśliłem, ale nie wiem, czy tak to było. Gdzieś tam były te słowa. Nie pamiętam, czy po kolei. Dobrze. W innym miejscu oczywiście apostoł Paweł bardzo wiele mówi o tym i to jest coś, co dzisiaj jakby nam zupełnie nie pasuje. Że mówi, trzeba nam, nie mówi, że może się zdarzyć, że chrześcijanin by nie cierpiał. Mówi, trzeba nam przez wiele ucisków wejść do Królestwa Bożego. Trzeba nam przez wiele ucisków wejść do Królestwa Bożego. I no, owszem, my nie mamy już takiej sytuacji, jak to kiedyś było, że nasze mienie, nasz dom był zagrożony. Nie mamy wojny dookoła, która by się toczyła. Nie ma prześladowań jakichś strasznie dużych dookoła nas. Nie wypędzają nas z naszych domów, nie zabierają nam naszych majątków. Nie grozi nam nikt tym, że nas wtrąci do więzienia, czy nas w jakiś sposób pozbawi czegoś, tak? Ale też niestety prawdą jest to, że my nie opieraliśmy się aż do krwi przeciwko grzechowi. Tak? Jak to mówi list do Hebrajczyków. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi przeciwko grzechowi. I to jest naszym wielkim zagrożeniem. My ciągle żyjemy w zagrożeniu. I na to musimy zwrócić uwagę, żeby nasza dusza na tym nie ucierpiała. Więc oni mieli mieć przed oczami te obrazy. Jan specjalnie używa takiego języka apokaliptycznego, po to, żeby lepiej im to było zapamiętać, żeby umieli to opowiedzieć też innym i przez to rozumieli swoją sytuację. I to jest coś, co my też nieustannie musimy rozumieć. W jakiej sytuacji żyjemy? W jakiej rzeczywistości żyjemy? Czy jest tylko poniedziałek, wtorek, środa i weekend i coś w tym rodzaju, tylko liczy się, żeby zaliczyć jakieś egzaminy, żeby tylko dobrze było i Panie pobłogosław tu i pobłogosław tam, żeby tylko było okej w naszym życiu? W jakiej rzeczywistości żyjemy? Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest duchowa. Pan Jezus mówi to bardzo wyraźnie również nam. Mówi tak, Jana 16, rozdział 33, wiersz. Powiedziałem wam to, żebyście we mnie szukali ukojenia. Bardzo podoba mi się to tłumaczenie, takie inne tłumaczenie tam mam na tablicy. To jest albo słowo życia, albo to, które czytaliśmy w kościele. Powiedziałem wam to, żebyście we mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż ja zwyciężyłem świat. Ile mamy ucisku przeżywać na tym świecie, Pan Jezus powiedział? Wiele. Na świecie mieć ucisk będziecie i to będzie stała rzecz właściwie. I to jest coś, czego my właściwie bardzo byśmy nie chcieli. My myślimy tylko o bezpiecznej drodze, bezpiecznych wakacjach, w samych miłych rzeczach w naszym życiu. Nie uzbrajamy się myślą, tak to mówi Piotr, mamy się uzbroić w swoim myśleniu, że nas może również dotyczyć cierpienie. Różnego rodzaju. Objawienia 6:10 i Psalm 75:9 i 5 dobrze mówię, mówi taki sposób. Staliśmy się pośmiewiskiem dla naszych sąsiadów, drwią z nas i gardzą nami wszyscy. Jak długo jeszcze, o Panie? Kojarzymy te słowa? Z Księgi Objawienia właśnie. Jak długo jeszcze, o Panie, czy wiecznie trwać będzie zagniewanie Twoje? Jak długo będzie płonął Twój gniew jak ogień? I właśnie w Księdze Objawienia czytamy też takie tłumaczenie z słowa życia. Z przeraźliwym krzykiem wołali, to Boże dzieci wołają, chrześcijanie wołają. Władco, święty i prawdziwy, jak długo jeszcze nie pomścisz naszej krwi przelanej przez mieszkańców ziemi? Jak długo jeszcze? To jest rzeczywistość Bożego Królestwa. Ono ma swoją moc, nie traci na mocy, ale Boże dzieci doświadczają cierpienia. Doświadczają prześladowań różnego rodzaju. To jest cena uczniostwa, mówi Jan. To jest cena uczniostwa, mówi Pan Jezus. To jest cena uczniostwa. Do czego ich zachęca? Zachęca ich do tego, żeby wytrwali. Zachęca ich do tego, żeby trzymali się tego, co Pan obiecał, po to, żeby otrzymali błogosławieństwo, które jest obiecane na końcu. Jeżeli Pan Jezus cierpiał i zmartwychwstał, to co później nastąpiło? Uwielbienie. Zmartwychwstanie i uwielbienie. Dopiero wtedy następuje uwolnienie. My chcielibyśmy, mówię bardzo często Pana Jezusa, tylko i wyłącznie, żeby rozwiązał moje problemy, a później to już sobie poradzę. Prawda? Ewangelia jest potrzebna na start, taki dobry starter, startupy są dzisiaj takie modne. Ewangelia na start, bo jestem strasznie, mam tu problemy, tu jakieś nałogi i tak dalej, rodzinne, a później to już sobie poradzę. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. My potrzebujemy nieustannie Jego łaski. Żyjemy nieustannie w rzeczywistości takiej, że będą trudności, będą przeciwieństwa, będą pokusy i będą upadki nasze również. Ale mamy wytrwać w tej wierze, o której mówiliśmy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. W tym świecie mieć będziecie ucisk, ale bądźcie dobrej myśli, ja zwyciężyłem świat. Więc są dwa wymiary tych naszych obecnych zmagań w naszym życiu. Jest cierpienie, ale jest też moc Królestwa. Jest moc Królestwa. Jeżeli ktoś by zapytał, no ale w jaki sposób my tutaj cierpimy? W jaki sposób tu jest cierpienie? No przecież my żyjemy dosyć wygodnie. To, co nam grozi, straszne niebezpieczeństwo, to jest lodówka. Jak już kiedyś nieraz mówiłem o tej lodówce nieszczęsnej, najlepszy przyjaciel w nocy szczególnie, prawda? To jest taki serdeczny przyjaciel, takie światełko w nocy, takie pocieszenie tych moich problemów wewnętrznych. Bo zobaczcie, ile problemów dzisiaj jest w związku z tym, że my źle jemy. Nie mamy problemu, że głodujemy. Czy mamy problem, że ktoś głoduje? Mamy problemy, że nasze dzieci się obżerają ewentualnie jakimiś batonami, cukrami i tak dalej. My to samo robimy, tak? Alkohol nie, ale jak przyjdą ciasteczka z kremem i tak dalej, co tam obiad, co tam dieta? Boże błogosławieństwo, Panie, pobłogosław te dary i heja. I dziwimy się, ile mamy problemów. Skąd te problemy się biorą? No bardzo często nasze nierozsądne życie. Albo ktoś powie, no tak, ale mamy tylko takie problemy, że jakieś relacje rodzinne, że ktoś się czuje zaniedbany. Rzeczywiście, ale to jest tylko? Tylko? Ile tego jest dookoła nas, jeżeli się rozejrzymy? Tych problemów typu, że mąż jest zaniedbany, żona zaniedbana, czuje się, tak? Że dzieci się są zaniedbane, że rodzice są zaniedbani, tak? Tak się czujemy bardzo często i tak jest. To jest prawda dookoła nas. No nie mówiąc o chorobach i innych nieszczęściach, które się trafiają, łącznie z tym, jakie kataklizmy, które były, no przez u nas to nie przechodziło, tam gdzieś Chojnice, tamte okolice, Marlenka jest właśnie nasz gość z tamtych okolic, albo to, co działo się teraz w Ameryce. Oglądamy, patrzymy, ale właściwie tak by czasami mam wrażenie, że nie rozróżniamy między filmem jakimś fabularnym, gdzie to jest czysta fikcja, a tym, że po prostu oglądamy rzeczywistość. Nam naprawdę to się działo. Naprawdę to się działo. I to jest stałe zagrożenie i my nie jesteśmy wcale uodpornieni na to. Wcale nie jesteśmy wyjęci z tego, że nas to nie dotyczy. Nas to nigdy nie dotknie. Ale wszystko zaczyna się od tego, od naszej zepsutej relacji z Bogiem. Kiedy zepsuła się nasza relacja z Bogiem, Bóg przeklął ziemię. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Bóg przeklina ziemię i ziemia cierpi razem z nami. List do Rzymian bardzo ciekawie to oddaje. Rzymian 8:20. Warto, żebyśmy na to spojrzeli. Mówi tak, całe stworzenie tęskni za dniem wspaniałego objawienia się dzieci Boga. Wbrew swojej woli, ale z woli Boga, doświadcza ono skutków grzechu. Kto ono? Stworzenie, prawda? Rozumiemy. Stworzenie doświadcza skutków grzechu. Czyjego grzechu? Naszego grzechu. W nadziei jednak, 21 wiersz, że i ono zostanie uwolnione od przekleństwa śmierci i będzie żyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Czyli do momentu, kiedy Boże dzieci zostają wyzwolone i nawet to się dzieje teraz, kiedy Boże ludzie się nawracają, zupełnie inaczej zaczynają traktować i przyrodę, i zwierzęta, i innych ludzi przede wszystkim dookoła siebie. Tak? Przyroda nie jest ani świętością, ani nie jest czymś, co można po prostu wyciąć i zniszczyć i tak dalej. Jeszcze raz mówię, to są takie ekstrema. Bo niektórzy, przyroda to świętość, tak? Przykuwanie się łańcuchami do drzew, nie wolno wyciąć tego robaczka, nadepnąć i tak dalej. To są głupoty jedne, tak? I oczywiście głupota druga jest taka, że po prostu niszczymy tą ziemię, tak? To jest drugie ekstremum. Więc ziemia nie jest dla nas świętością w żaden sposób, ani też nie pogardzamy człowiekiem, nie pogardzamy innymi rzeczami. Zaczynamy nabierać szacunku do tego wszystkiego. Więc to już się dzieje, ale dopiero nastąpi ten całkowity moment, kiedy dzieci Boże będą uwolnione od przekleństwa śmierci, będziemy żyć w wolności i chwale dzieci Bożych. I 22 wiersz jeszcze mówi, wiemy bowiem po dziś dzień, że po dziś dzień nawet przyroda ciężko wzdycha i doznaje bólów rodzenia, tak to mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Czyli też przyroda cierpi z powodu naszego grzechu. No i oczywiście ten brak harmonii to widać w naszych relacjach, w naszych ludzkich relacjach. To jest bardzo prosta reguła. Jeżeli nie ma Boga, to musi być Bóg. Tak? Jeżeli odstawiamy jednego Boga, musi być jakiś Bóg. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek żył i mówi, jestem ateistą. To jest głupie bardzo. W naszych genach leży to, że my musimy mieć jakiegoś Boga. Ktoś, coś musi być Bogiem. Ja sam, mój rozum, moje myśli, muszę mieć Boga. Muszę mieć Boga. Jeszcze raz to powtórzę, co powiedziałem na początku. Grzech to nie jest tylko to, co ja zrobię nie tak. Grzech to jest to, że ja mówię, nie potrzebuję Twojego panowania. Sam sobie poradzę. I biada, jeżeli mówią to tak samo chrześcijanie czasami. Bo czasami tak jest. I te obrazy z 25 rozdziału Mateusza mnie przestrzegają. Tak? Masz, dane Ci zostało. Dane Ci zostało. Ale nie uzupełniłeś. Jak Pan Jezus tam mówi, ten, który ma, będzie mu dodane, ten, który nie ma i to, co ma, zostanie mu zabrane. Więc muszę bardzo uważać, bo Bóg daje nam to, że mamy to pragnienie szukania Boga. Daje nam taką dziecięcą cechę tego, że jestem w stanie zaufać Mu. A jednak przychodzi taki moment, kiedy odsuwam, mówię, nie, ja sobie sam poradzę. I nawet czekają na Pana. I nawet ten z talentami mówi, wiem, jaki jesteś. I Pan Jezus mówi, wiedziałeś, jaki jestem, a jednak nie zrobiłeś tego, czego oczekiwałem. Kiedy relacja z Bogiem jest zepsuta, wszystko jest zepsute. Te wszystkie problemy, i to w przeszłości, i te dzisiejsze, zobaczcie, co się dzieje. Żadne inne stworzenie nie jest tak zbuntowane, nie jest tak wrogo nastawione jedno do drugiego, nie jest tak nastawione konsumpcyjnie, jak właśnie ludzie. To my jesteśmy gotowi wykorzystywać wszystko i wszystkich dookoła, żeby tylko moje było na wierzchu, żeby mi było dobrze. A nie ma sprawy Chrystusowej, nie ma tego pierwszeństwa dla woli Bożej w moim życiu. I też ciekawa rzecz jest, na którą chciałbym zwrócić uwagę, kiedy człowiek traci szacunek dla Boga, kiedy odsuwa Boga, to w pewien sposób oczywiście też jest coś takiego, że Bóg jakby nie ma szacunku dla niego. Tak? Bóg nie ma szacunku dla człowieka. Jak to, żebyśmy to dobrze zrozumieli? Każdy z nas potrzebuje takiego uznania. Kim jestem? Tak? Iluż to z nas ma takie historie, w których opowiada, jak dzielny był, jak się zachował. No, Piotr niedawno mi opowiadał, jak gdzieś tam wózkami jechali, kilkoro ich tam było. Jeden z nich był takim starszy od nich i on ich prowadził w tej grupie. I jechali, fajny taki zjazd był w górę, jeden z nich taki młodszy, tak rozpędził się i zjeżdżał w dół, a to przy Batorym, a tam wiecie, z Batorego wyjeżdżają auta, tak? I trzeba bardzo uważać tam, jak się idzie, czy jedzie, tym bardziej jak wózkiem inwalidzkim, często samochód nie widzi w ogóle wózka inwalidzkiego. I młody chłopak się rozpędził, ale Piotr zauważył to i szybko wyjechał przed niego i zablokował go po prostu. Tamten w ogóle nie wiedział, dlaczego ktoś go blokuje. Jeszcze dostał ochrzan od tego ich opiekuna, ale Piotr się czuł, zatrzymałem go od niebezpieczeństwa. Każdy z nas chce doświadczyć czegoś takiego uznania, takiego, jam ci tego dokonał. Zobaczcie, jeżeli odwracamy się od Boga, jeżeli człowiek się odwraca od Boga, ta jego prosta, podstawowa rzecz, której pragnie w swoim życiu, uznania i tego najwyższego uznania, bo co z tego, że ludzie mnie uznają? Co z tego, że rodzina mnie uznaje? Może pomnik mi zbudują? Czemu nie? Ale jeżeli nie będę miał uznania od Boga, że On nie powie, dobrze, sługo dobry, dobrze, ale dobrze to zrobiłeś. Byłeś wierny we wszystkim. Napracowałeś się. Twoja miłość, widzę to na Twoich spracowanych rękach. Wykonałeś uczynki, do których Cię powołałem. Dobrze, sługo wierny. Wejdź do radości Pana swego. To jest uznanie. To jest uznanie, którego oczekujemy, którego bardzo byśmy chcieli. Każdy z nas. Więc Bóg idzie za Adamem i idzie za każdym z nas. Ale Przez cały czas też sądzi Adama. To wszystko, co Adam doświadcza, ta ziemia wydaje mu ciernie osty. Te przeciwieństwa, które się dzieją w jego rodzinie. Brat zabija brata. Tak? Bóg sądzi Adama. Bóg sądzi Adama. Przez cały czas idzie z sądem za jego życiem. To nie znaczy, że go w tym zostawia, to nie znaczy, że go potępia, ale sąd jest po to, cierpienie jest po to, inaczej mówiąc, doświadczenie jest po to, żeby przywrócić go do normalnego, zdrowego myślenia, żeby przywrócić go do relacji z Bogiem. Tak? Cierpienie nie jest tylko od dla samego cierpienia, bo tak mi się upodobało. Bóg jest mądry w tym karceniu. My również jako rodzice modlimy się o to, prawda? Chcemy karcić nasze dzieci, dyscyplinować je w mądry sposób. Co mogą, co nie mogą, o której mają wrócić, o której nie, o której mają spać, co mają jeść, ile mają jeść i tak dalej, i tak dalej. Chcemy być mądrzy w tym. Czyż nie? Prawda? Ale zawsze popełniamy w tym błędy. Nasza Zosia do dzisiaj nam wypomina, a kiedyś dostałam lanie za kogoś innego. No, dobrze pamięta, tak? Że no, niestety zawiedliśmy, tak? Ja poderwałem się do lotu, coś tam była jakaś kłótnia i nie ta osoba dostała, co trzeba było. Nie ta osoba. Ja na to do dzisiaj pamiętam. Ale Bóg, kiedy karci, kiedy napomina, robi to idealnie. Robi to z precyzją lepszą niż najlepszy chirurg. Jak to mówi Hebrajczyków 4:12, Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny zdolny rozsądzić zamiary myśli, ducha i tak dalej. Jak ten skalpel dociera tam, gdzie ma dotrzeć. Musi dotrzeć. Musi być kryzys w twoim życiu. Musi być doświadczenie i cierpienie takie, jakie ma być. To nie znaczy, że ja nie mogę ulżyć komuś, kto cierpi. Że nie powinienem wyjść do niego. Że nie powinienem palić ręki. Że nie mam brać leków. Tak? To nie oznacza. Ale mamy rozumieć, że żyjemy w świecie, w tych dwóch rzeczach. Jest Królestwo Boże, i ono ma moc, rzeczywiście. I jest też cierpienie. I to wcale nie oznacza, że coś jest nie tak. Że jestem gorszy, albo że moja wiara jest beznadziejna. Bo jakbym miał wiarę, to bym nie cierpiał. Tak to nie działa. To nie o to chodzi. To dotyczy również tych, którzy uwierzyli Ewangelii jak najbardziej. Tych, którzy wyznają swój grzech, którzy przyznają się i proszą o przebaczenie. Tak samo nas to dotyczy. Tak? Nawet właściwie jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, bo Bóg sądzi tych, którzy idą, są, nie należą do Niego, ale tak naprawdę karci swoje dzieci. Mówi, liść do Hebrajczyków mówi, a jaki jest ten syn, który nie znosi, nie przechodzi doświadczenia? Jeżeli nie przechodzi, to jest właściwie bękartem, tak? Tam mówi wprost list do Hebrajczyków. Jaki to jest syn, który nie przechodzi doświadczeń i karcenia? Musimy przejść przez te Boże doświadczenia, przez Boże smaganie nas, po to, żeby doprowadził nas do tej pełni, którą jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Więc Bóg ma idealny, najlepszy plan dla mojego i twojego życia. Bóg ma najlepszy plan i On jest w stanie to doprowadzić. Na tym polega Królestwo w mocy. Ono przyszło, już jest, ale jeszcze nie jest w pełni. Jeszcze nie jest takie, jak my byśmy chcieli. Niektórzy chcieliby to przyspieszyć właśnie w jakiś różny magiczny sposób, robiąc różnego rodzaju tak zwane cuda, czy coś w tym rodzaju. Nie, ale ono już jest. To, co jest potrzebne, to jest wiara. Wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która ufa Bogu bez względu na wszystko. Wiara nie usuwa nas z tego świata i wiara nie usuwa przeszkód z naszego życia. Wiara pozwala nam wytrwać bez względu na wszystko, choćby była to ciemna dolina, choćby to była najciemniejsza dolina, Bóg jest nas w stanie przez to przeprowadzić. I to musimy wiedzieć i rozumieć. On zwyciężył, to i my zwyciężamy. Jezus mówi, ja zwyciężyłem świat i nie zwyciężył go militarnie. Nie posłał żadnej armii, ani chrześcijan, ani aniołów i tak dalej. Nie. Ale zwyciężył świat w sensie właśnie czego? Co takiego ma świat mocnego, co nas w jakiś sposób zniewala? Co takiego świat ma? No świat ma swoje wartości. Świat ma swoje obrazy, które nam pokazuje. Tak? Zwróćcie uwagę, jak to działa tak bardzo prosto, nawet kiedy ktoś ma używa jakichś mediów społecznościowych, na przykład Facebook. Patrzysz na czyjeś zdjęcie, tak? Ktoś tam gdzieś jest, na przykład na wczasach. I myślisz sobie zaraz, ale fajnie. Cała twoja wyobraźnia dorabia sobie, ale on to ma życie. On tam ma fajnie. Jeszcze jak stoi przy jakimś fajnym aucie, a jakieś piękne widoki. Jak cudownie. On tak ma przez cały czas. Wiecie, mam fajne zdjęcie z wakacji też, ale lało przez cały czas prawie, że. Ale jedno zdjęcie mam fajne, że fajnie. I ktoś mógł popatrzeć na to, ale on ma fajnie, nie? Inny obraz taki. Jedziemy drogą sobie i ktoś mówi i mijają nas auta. I mówię, same takie fajne auto. Mówi, patrz, ale wszyscy to mają takie bryki. Tato, a co ty tu masz? Już ile to lat już jeździmy tym naszym wysłużonym Vitusiem. A ja mówię, ale ty nie widzisz tych, którzy nie mają w ogóle aut, bo oni nie jeżdżą. Nie widzisz tych, którzy nie mają. Prawda? Widzimy tylko to, co widzimy. Więc świat ma taką siłę, żeby pokazać, zobacz, jak ładnie tutaj jest. Tu jest twój dom. To ci się należy. Ty jesteś tego wart i po to właśnie pracujesz, harujesz, wypruwasz żyły, żeby to mieć. To jest twoje. Świat ma taką moc, ale Pan Jezus mówi, ja przyszedłem i ja zwyciężyłem świat. Zwycięstwo jest moje. Mam dużo większe, lepsze rzeczy. Ja to mam dla ciebie. Wierzysz mi? Ufasz mi? Że ja mam dla ciebie to, co najlepsze? To, co jest nasze, mamy to nie przez to, że kupiliśmy, że widzimy i sobie wizualizujemy, co będziemy mieli. Tak? To, co jest nasze, mamy przez wiarę. Kolosan 3 rozdział, 3 wiersz, tam gdzieś musi być. A ty jeszcze na początku jesteś. Trzeba było uważać. Mówiłem, że to będzie wymagało uwagi. No trzeba iść dalej, zdecydowanie. Zdecydowanie. Fajne było, nie? Dobra. Kolosan 3:3. Przepraszam, jak tak macham ręką, to znaczy, że tam gdzieś ten werset jest, wiesz? Przepraszam, ja nie jestem w stanie się skupić na dwóch rzeczach. Kolosan 3:3. To, co jest nasze, mamy przez wiarę. Tak? Mamy przez wiarę. Więc Kolosan 3:3 mówi w taki sposób. Jesteście bowiem martwi dla świata, a wasze prawdziwe życie... Strasznie mi się to podoba to tłumaczenie tutaj. Wasze prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tak? Tam normalne tłumaczenie mówi wasze życie, tak? Ale to prawdziwe życie. Bo tak lubimy to też dzisiaj używać. Ten to ma życie. Prawdziwe życie. Tak? Prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To się dzieje już teraz. To się dzieje już teraz. Bo Królestwo Boże ma moc teraz. Ale jeszcze teraz jest sporo cierpienia dookoła nas. Sporo pytań, sporo łez. One potrafią zaciemnić obraz, ale mówi, masz prawdziwe życie, ono jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Dopiero wtedy zobaczysz, jakie były twoje prawdziwe bogactwa, co zostało uzbierane. Bo to, co teraz mamy, mówi, byłeś wiernym, co nie było twoje. Tak? Później, bo to, co otrzymaliśmy, tam oni wszyscy te talenty, oni to otrzymali, to nie było ich. Tak? Prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. 1 Jana 3 rozdział mówi tak od początku właściwie. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Możemy nazywać się Jego dziećmi. Jaki jest nasz status? Jestem Jego dzieckiem. I naprawdę nimi jesteśmy. Ale świat nas nie rozumie. Świat nas nie rozumie. Wydaje się, że jesteśmy, że tracimy tylko. Po co? Zamiast korzystać z życia. Tak? Chociaż niektórzy tak się nawracają, patrzą na niektórych chrześcijan, ten to ma życie, ten to ma pieniądze, ten to ma wakacje. No to ja do takiego kościoła bym chciał chodzić. Kiepska ewangelizacja, kiepskie nawrócenie, bardzo kiepskie. Także jesteśmy naprawdę dziećmi Jego, ale świat nas nie rozumie, bo nie poznał Pana. Najdrożsi, już teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze nie wyszło na jaw, kim będziemy w przyszłości. Wiemy jednak, że gdy Pan się objawi, co się stanie? Będziemy do Niego podobni. Będziemy do Niego podobni. Czy zastanawiasz się czasami, w takiej chwili ciszy, kiedy nie ma żadnego obrazu przed oczami, nawet na komórce, kiedy nie ma żadnej muzyki w uszach, kiedy jest taka, czy zdarza się w ogóle moment ciszy w dzisiejszym świecie, żeby zastanowić się, a co, jak ja będę w Chrystusie wyglądał? Co ja takiego będę miał w Chrystusie? Co takiego będzie cudownego, pięknego, wspaniałego w Chrystusie? Co to będzie? Warto nad tym posiedzieć. Warto się nad tym zastanowić. Zobaczymy Go w całej okazałości. Więc cierpienie jeszcze raz nie wynika, jeszcze raz to powtórzę, nie wynika z tego, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy zapomniani. To Jan pisze swoim adresatom. Nie jesteście gorsi. Nie jesteście zapomniani. Wasze wołanie, jak długo jeszcze? Pan słyszy. Pan słyszy. Boże Królestwo ma moc. Ale cierpienie też jest prawdziwe. I cierpienie nie jest dla samego cierpienia, ale po to, żebyśmy stali się bardziej do Niego podobni. Jeszcze inne miejsce przeczytam. List do Kolosan 1:24 mówi: obecnie jestem pełen radości, pomimo cierpień, jakie za was znoszę. Cieszę się z tego, bo mam udział w dopełnianiu cierpień, które zgodnie z zapowiedzią Chrystusa znoszę dla Jego ciała. Jestem pełen radości, bo co? Bo nic nie cierpię? Bo wszystko jest okej? Nie, mówi, pomimo cierpień, jakie znoszę. Cieszę się z tego, bo mam udział w dopełnianiu cierpień. To jest bardzo dziwne i niebezpieczne stwierdzenie. Na tym zbudowano monstrualną teologię, że trzeba jeszcze dopracować i trzeba jeszcze dołożyć do tego, tak, później jest taka skarbnica zasług świętych ludzi. Tak? Z tego powodu wymyślono takie rzeczy. Tego ten tekst w ogóle nie dotyczy, tego nie naucza. Ale mówi coś przedziwnego, że mamy udział w cierpieniu Chrystusowym. Cierpień, to co Chrystus miał wycierpieć, wycierpiał w pełni i wystarczająco, koniec. Amen. Nie trzeba do tego nic, ani jednej kropli krwi do tego nie trzeba dolewać. To jest absolutnie wystarczające. Ale jednak my mamy udział, dane nam jest, żebyśmy razem z Jego Kościołem dopełniali w pewnym sensie, bo to jakby, mówi Pan Jezus, wtedy będzie pełnia. Nie? Nie dlatego, że mi coś brakuje, ale wy, żebyście mogli mieć w tym udział, w tym moim cierpieniu. Tak to apostoł Paweł widział. I w wielu innych miejscach, 2 Koryntian 1:5, tam też jest, bo im więcej cierpimy dla Chrystusa, tym więcej doznajemy od Niego pokrzepienia. Jeżeli spotykają nas przykrości, to ku zachęcie i zbawieniu dla was. A gdy doznajemy pocieszenia, to również ku zachęcie dla was, byście wytrwale znosili cierpienia, jakich i my doznajemy. List Piotra, w niesamowity sposób, strasznie podoba mi się tłumaczenie słowa życia. 1 Piotra 4:13 też tam mamy, to do 16 mówi: skaczcie raczej z radości. Skaczcie z radości, bo dzięki tym próbom jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Dzięki próbom jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusa. Będziecie się też z tego niezmiernie cieszyć, że nadejdzie dzień objawienia się Jego chwały. Tak? Jeżeli ktoś jest Jego dzieckiem, cierpienie jest znakiem Jego synostwa. Jeżeli jesteś Jego dzieckiem, wołasz Abba Ojcze, ale też masz udział w Jego cierpieniu. Cierpienia są znakiem Twojego synostwa. A gdy z powodu Chrystusa obrzucają was błotem, 14 wiersz, możecie być z tego dumni, bo to oznacza, że spoczywa na was wspaniały Duch Boży. Niech nikt z was nie ponosi cierpień jako morderca, złodziej czy inny przestępca lub wichrzyciel. Jeśli zaś cierpi z powodu wiary w Chrystusa, niech się tego nie wstydzi i wielbi Boga za to, że nosi Jego imię. W liście do Rzymian jeszcze przeczytam. Ale to nie wszystko. Dumni jesteśmy również z zalewających nas trudności. Dumni jesteśmy. Tak? Wiemy bowiem, że uczą one wytrwałości. Wytrwałość owocuje czym? Wypróbowanym charakterem. A ten z kolei utrwala nadzieję. A jaka jest nadzieja? Nadzieja nasza jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą ofiarował nam Duch Święty, którą Duch Święty wlał w nasze serca, przepraszam. Więc to jest cecha naszego życia teraz i tutaj. Królestwo jest już, jest w mocy, ale jeszcze nie jest w taki sposób, jak my byśmy chcieli. Jeszcze wciąż dookoła nas jest grzech, jest cierpienie, z którym mam do czynienia. Jeszcze pozwólcie, że przeczytam fragment. Z listu do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami, lecz otrzymaliście ducha, który uczynił was synami Boga i dzięki któremu możecie nazywać go Abba, Tato. I właśnie Duch Święty upewnia nas w głębi serc, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. A skoro jesteśmy Jego dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami z Chrystusem. Bo, i teraz to bo, warto sobie w kółeczko wziąć, jeśli razem z Nim cierpimy, to razem będziemy otoczeni chwałą. Jeśli razem z Nim cierpimy. Nie tylko samo cierpienie, to nie jest też tak, że ten, kto cierpi, ten idzie do nieba. Jeśli razem z Nim cierpimy, to razem będziemy otoczeni chwałą. I kończę 18 wiersz, mówię jednak, obecne cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, jaka na nas czeka. Mam jeszcze kilka rzeczy, które tam chciałem, zaplanowałem powiedzieć, ale myślę, że na tym wystarczy poprzestać. Myślę, że obraz jest klarowny i prosty. Mamy zapowiedź z jednej strony, Ewangelia mówi Marka, moc, tak? Przychodzi Królestwo Boże w mocy. Z drugiej strony widzimy Jana i innych chrześcijan, którzy przypłacili życiem, tak? Cierpieli i przypłacili życiem swoją wiarę w Chrystusa. Czy to jest sprzeczne? Nie. Moc właśnie polega na tym, że On daje nam w tych cierpieniach pokonać świat, pokonać szatana diabła, pokonać własne pożądliwości. On nam to gwarantuje. Nasz Pan Jezus Chrystus. Nie mamy tego w sobie. On nam to daje. Jego jest zwycięstwo. Powstańmy. Zakończymy modlitwą.